Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
300 tysięcy uczestników Światowych Dni Młodzieży przybyło już do Madrytu.
Kościół w Indiach walczy o zadośćuczynienie dla ofiar antychrześcijańskich pogromów.
Z Białego Stoku wyruszyła ekumeniczna pielgrzymka do Ostrej Bramy.
16 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Wybitną znajomość nauki katolickiej i kościelnej dyscypliny oraz intensywne wysiłki duszpasterskie kardynała José da Cruz Policarpo podkreślił Benedykt XVI w przesłaniu na 50-lecie kapłaństwa patriarchy Lizbony. Dokument odczytano podczas uroczystości jubileuszowych w stolicy Portugalii z udziałem 2000 młodych wybierających się do Madrytu. Papież przypomniał także cnoty dobrego kapłana i biskupa, jakimi odznacza się purpurat pełniący także funkcję przewodniczącego Episkopatu Portugalii. Msza w słynnym lizbońskim klasztorze Hieronimitów była zarazem posłaniem uczestników na Światowe Dni Młodzieży, którzy, jak informują miejscowe źródła, entuzjastycznie zareagowali na papieskie przesłanie.
Witajcie, rozpoczyna się Wielkie Święto Młodzieży. Cały świat w Madrycie. Takimi tytułami hiszpańska prasa wita młodych, którzy przybywają do Madrytu. Choć Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się oficjalnie wieczorem, to w stolicy Kastylii już widać tysiące młodych ludzi.
Światowe Dni Młodzieży zaczynają już nabierać rumieńców i to nie tylko ze względu na upał panujący na ulicach. Większość grup uczestnicząca w dniach w diecezjach, które były przygotowaniem do tego spotkania, dotarła już do Madrytu. Widać to szczególnie w metrze, gdzie młodzież czekająca na kolejkę, aby dostać się do swoich miejsc zakwaterowania, śpiewa czy też wykrzykuje hasła w różnych językach. Pielgrzymi, mimo początkowych problemów z zakwaterowaniem w Madrycie, nie tracą ducha. Wspominają także spotkania w diecezjach.
Byliśmy w Santiago del Compostela. Doszliśmy tam pieszo, prawdzie nie było to setki kilometrów, ale kilkanaście. Ale troszkę poczuliśmy się jak ci pielgrzymi idący tam pieszo.
Niesamowite wrażenie, jak się widzi tyle młodych osób, które przyjechały tutaj, no nie tylko dla celów turystycznych, ale żeby przeżyć coś głębszego.
Oprócz grupy polskiej byli jeszcze z Portugalii, Kostaryki, był taki wieczór folkloru, każdy na scenie proponował jakby i kulturę, swoje tańce regionalne, ale przede wszystkim takie wspólne uwielbienie Pana Boga, wspólne śpiewy i to tak jednoczyło wszystkich.
Także polscy biskupi byli obecni na dniach w diecezjach.
Miałem spotkania z młodzieżą na Majorce.
Biskup Wojciech Polak.
Zwłaszcza z młodzieżą, która przybyła z Włoch, Kanady, z Ameryki Południowej. Wspólna modlitwa, a także taki malutki fragment mojego udziału w misji ewangelizacyjnej wspólnot neokatechumenalnych.
Na kilka godzin przed oficjalnym otwarciem Dni Młodzieży Madryt już stał się miastem młodych. Organizatorzy spodziewają się, że w spotkaniach z papieżem weźmie udział ponad milion osób. Z Madrytu Leszek Wilczak, Radio Watykańskie.
W Madrycie jest już ponad 300 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Wieczorem spotkają się oni po raz pierwszy na wspólnej mszy inaugurującej Dzień Młodzieży.
Do wieczora młodzież ma czas na zwiedzanie Madrytu. Przyciąga Muzeum Prado, ale przede wszystkim Stadion Realu Madryt. Wszędzie panuje radosna i świąteczna atmosfera. Cieszę się, że przyjechało tyle młodzieży do Madrytu. Dla mnie to wielka radość, mówi 60-letnia Maria José, a potwierdzają inne osoby w miejskim autobusie. Nie ukrywają swojego niezadowolenia z tego, co robią grupy przeciwne wizycie papieża. Widać, że młodzież, która przyjechała na Światowe Dni Młodzieży, jest inna, bardziej pozytywna, wyjaśnia José Ramón.
Funkcjonuje już strefa pojednania w Parku Retiro.
Ksiądz Grzegorz Suchodolski.
A tam spowiedź w różnych językach świata, 200 konfesjonałów. Już także od dzisiaj Expo Vocation, czyli kilkadziesiąt stoisk prezentujących różne charyzmaty Kościoła, różne drogi powołania. Serdecznie zachęcamy wszystkich młodych, żeby udali się w to miejsce, aby zobaczyć, jak bogaty jest Kościół XXI wieku.
Wieczorem młodzież spotka się na placu Cibeles, gdzie kardynał Antonio Maria Rouco Barela odprawi uroczystą mszę inaugurującą Światowe Dni Młodzieży. Będzie to msza ze wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II. Ważnym momentem będzie wniesienie specjalnie przygotowanego ewangeliarza, w którym została umieszczona relikwia błogosławionego Jana Pawła II, ampułka z kroplą jego krwi. Ewangeliarz znajdzie się na wszystkich celebracjach Światowych Dni Młodzieży, a następnie zostanie umieszczony w madryckiej katedrze Almudena. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Madrycie będą m.in. młodzi przedstawiciele chrześcijan Iraku. Ich obecność na Światowych Dniach Młodzieży jest bardzo ważna dla udręczonej wspólnoty wyznawców Chrystusa znad Tygrysu i Eufratu, uważa chaldejski arcybiskup Kirkuku Luis Sacco.
Z Kirkuku wyruszyła grupa 20 młodych z dwoma księżmi, ale wiadomo, że w Madrycie będą także ludzie z Bagdadu, Mosulu i innych irackich miast. Dla nas bycie tam oznacza jedność z Kościołem powszechnym. Jest u nas nadzieja, ale i obawa przed tym, co przyniesie przyszłość. Mamy tę samą wiarę, a zatem nasze bycie tam w Hiszpanii jest znakiem obecności także w Iraku. Być może na Zachodzie myśli się zawsze w kategoriach ekonomicznych, ale dla nas jest tu coś ważniejszego. Solidarność ludzka, moralna, duchowa.
Arcybiskup Sacco zaznaczył, że po ostatnich zamachach, w których życie straciło kilkadziesiąt osób, irackcy chrześcijanie poważnie obawiają się wybuchu wojny domowej. Co gorsza, niespokojnie jest również w sąsiednich krajach, jak Syria czy Jordania, gdzie zwykle poszukiwano schronienia przed prześladowaniami i wojną. Tymczasem chrześcijańska mniejszość w Iraku wciąż jest celem terrorystycznych ataków, czego przykładem był wczorajszy zamach bombowy, który zniszczył syryjsko-prawosławny Kościół w Kirkuku.
Bardzo nas to niepokoi, bo nie wiadomo, kto kryje się za tymi atakami. Nie wiemy, czy to Al-Kaida, czy inne grupy. I nie wiemy, dlaczego do tych zamachów dochodzi. Nie ma żadnego uzasadnienia, by atakować jakiś kościół. Przecież chrześcijanie to mniejszość. Nie są zagrożeniem dla nikogo. Bardzo nas to martwi, a sytuacja jest naprawdę straszna.
Powodzenia w uduchowianiu współczesnej młodzieży życzy papieżowi jeden ze zwierzchników światowego hinduizmu, Rajan Zed. Przewodniczący Powszechnego Stowarzyszenia Hinduizmu zauważa, że dzisiejsza młodzież nie jest już wrogo nastawiona do religii. W realiach naszego świata wiara przegrywa jednak z tym, co jest bardziej krzykliwe i niestety nie należy do priorytetów wielu ludzi. Aby religia mogła zdobyć serca młodych, musi być bardziej radykalna, w większym stopniu ich angażować, uważa Rajan Zed. Wskazuje on też na znaczenie misji papieża. Jej stawką jest przyszłość świata. Bez religii i życia duchowego będzie ono o wiele gorszy, podkreśla hinduistyczny zwierzchnik w przesłaniu do Benedykta XVI z okazji Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.
Hinduska, która przeżyła pogrom chrześcijan w indyjskim stanie Orissa, opowie o tym doświadczeniu na spotkaniu młodzieży w Madrycie. Chcę dać świadectwo silnej wiary hinduskich chrześcijan, którzy nie złamali się w okrutnym czasie prześladowań, mówi Musomi Kumar. Dodaje, że chce podzielić się z młodzieżą świata ogromnym doświadczeniem cierpienia i tym, co jest jego owocem.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Sąd Najwyższy indyjskiego stanu Orissa zażądał od władz wytłumaczenia się z niesprawiedliwego traktowania ofiar antychrześcijańskich pogromów sprzed 3 lat. Była to odpowiedź na skargę wniesioną przez arcybiskupa Rafaela Chinata. Rząd Orissy ma na złożenie wyjaśnień 2 tygodnie. Tamtejsi chrześcijanie od lat domagają się sprawiedliwości. Sprawcy pogromów, do jakich doszło tam w 2008 roku, wciąż pozostają na wolności. Wiele ofiar czeka na odbudowanie zniszczonych domów. Kościół przestrzega zarazem, że hinduistyczni fundamentaliści wciąż są silni i działają na tym terenie.
W 3 lata po pogromach sytuacja w rejonie prześladowań nie powróciła jeszcze do normalności. Część zniszczonych lub spalonych domów ofiar antychrześcijańskich napaści nadal nie została odbudowana. Wielu prześladowanych nie ma ciągle dachu nad głową. Ksiądz Bapu Joseph, rzecznik Episkopatu Indii, wyjaśnia. Około 80% domów zostało odbudowanych. Oznacza to, że odbudowano ponad 4000 zabudowań, ale trzeba wybudować jeszcze ponad 1000. Nadal są pokrzywdzone rodziny, którym musimy umożliwić powrót i zamieszkanie. Są także problemy z osądzaniem winnych napaści. Ponad 100 osób zostało skazanych przez sądy, ale wielu sprawców nie zostało postawionych przed wymiarem sprawiedliwości. Liczba skazanych jest niewielka w stosunku do liczby sprawców. W Kandamalu panuje obecnie spokój, ale ksiądz Bapu Joseph ostrzega. Fundamentaliści hinduistyczni nadal działają na tym terenie. W wyniku trwających około 2 miesięcy pogromów chrześcijan zginęło w Orissie niemal 100 osób. Około 5000 domów oraz 350 kaplic i wiele instytucji kościelnych zostało zniszczonych lub spalonych. 50000 osób straciło dach nad głową. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Nowy metropolita Berlina, arcybiskup Rainer Maria Wölki, złożył przysięgę wierności przed burmistrzem niemieckiej stolicy. Taką procedurę przewiduje obowiązujący w tej archidiecezji konkordat pruski zmodyfikowany w 1933 roku. Dotychczasowy biskup pomocniczy kolonii został mianowany metropolitą Berlina 2 lipca bieżącego roku. Przejmie on diecezję po zmarłym kardynale Georgu Stercińskim.
Paragraf 16 konkordatu mówi wyraźnie, że nowo wybrany biskup Berlina musi złożyć przysięgę wierności przed lokalnymi władzami. W przysiędze mowa jest o poszanowaniu rządu wybranego zgodnie z konstytucją. Nowo wybrany arcybiskup Rainer Maria Wölki powiedział dziś w obecności burmistrza Klausa Wowereita m.in. następujące słowa. Przysięgam i zapewniam, że będę szanował wybrany zgodnie z konstytucją rząd i tego samego będę domagał się od mojego kleru. Zgodnie z powierzoną mi troską o dobro i interes państwa niemieckiego będę się starał, przy pomocy powierzonego mi urzędu, odwracać od niego wszelką szkodę, która mogłaby mu zagrażać. Podobne przysięgi na mocy tzw. Konkordatu Rzeszy, który przejęła Republika Federalna Niemiec, muszą składać wszyscy nominowani ordynariusze niemieckich diecezji. Według wspomnianego prawa, po złożonej dziś przysiędze w ratuszu Berlina, może odbyć się ingres nowego ordynariusza Berlina, który zaplanowany jest na 27 sierpnia w tutejszej katedrze świętej Jadwigi. Niespełna miesiąc później arcybiskup Rainer Maria Wölki będzie gościł papieża Benedykta XVI. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Od 20 lat, odkąd Ukraina uzyskała niepodległość, kościoły i państwo uczą się wzajemnych relacji. Zasadniczo nie były one złe, jednakże obecna ekipa rządząca boi się kościoła, uważa kardynał Lubomir Huzar. Emerytowany zwierzchnik ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej przyznał, że u obecnych władz wyraźnie daje o sobie znać dziedzictwo komunizmu. Chcieliby wszystko kontrolować, a kościół kładzie podwaliny pod wolność i niezależność. Jest oparciem dla ludzi, którzy domagają się poszanowania ludzkiej godności. Dlatego właśnie boją się nas rządzący, którzy chcieliby mieć wszystko pod kontrolą, stwierdził kardynał Huzar.
Dodajmy, że w ostatnich tygodniach przedstawiciele różnych kościołów działających na Ukrainie wypowiedzieli się przeciwko aresztowaniu Julii Tymoszenko. W ich przekonaniu zastosowanie tak drastycznych środków w stosunku do byłej premier może doprowadzić do eskalacji napięć społecznych oraz zaszkodzić wizerunkowi Ukrainy za granicą. Kościelne oświadczenia spotkały się z żywą reakcją aktualnego establishmentu. Hierarchom zagrożono, że kolejne wystąpienia w sprawie Tymoszenko będą postrzegane jako naruszenie niezawisłości sądownictwa.
Idą przede wszystkim po to, aby pomodlić się o jedność chrześcijan. Ponad 200 osób wyruszyło z Białegostoku w 19. ekumenicznej pieszej pielgrzymce Białystok-Grodno-Wilno. Jej hasłem są słowa w komunii z Bogiem. Do Matki Bożej Ostrobramskiej wędrują pielgrzymi z całej Polski.
Pielgrzymi w 9 dni pokonają blisko 300 kilometrów. Jak mówią, podczas tych rekolekcji w drodze chcą doświadczyć miłości Boga w drugim człowieku. Ponadto na trasie zatrzymują się nie tylko w parafiach katolickich, ale i prawosławnych.
Jest to pielgrzymka, która przechodzi przez tereny zamieszkałe przez ludzi różnych wyznań.
Ksiądz Wojciech Dąbrowski, kierownik pielgrzymki.
Przyjmują nas, goszczą też ludzie różnych wyznań. Jedną z głównych intencji tej pielgrzymki jest modlitwa o jedność Chrystusowego Kościoła.
Dlaczego ekumeniczna i dlaczego ta pielgrzymka? Dlatego, żeby też w inności wiary doświadczyć miłości Boga i tej jedności, która jest w Kościele mimo różnych dróg do Boga.
No mamy takie swoje intencje, aby iść do tej Matki Bożej Ostrobramskiej, pomodlić się.
W czwartym dniu pielgrzymki w Grodnie na Białorusi dołączy 70 osób. Do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie pielgrzymi dotrą 24 sierpnia. Dla Radia Watykańskiego z Białegostoku ksiądz Jan Wierzbicki.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.